W Uchu na Świat autorzy bloga Gdzie Los Poniesie, Kasia i Dawid Białowąs. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dawid robi zdjęcia, pisze, montuje, Kasia nagrywa, wpada na kreatywne pomysły, jest natchnieniem. Obydwoje cenicie sobie niezależne, aktywne wyjazdy w miejsca atrakcyjne przyrodniczo. No i myślę, że ten ostatni powód przyprowadził was w Podlaskie, bo jesteście w Białymstoku w związku ze swoją wyprawą na Suwalszczyznę, a to ma związek jeszcze z innym konkursem.
Tak, to ma związek pośrednio z konkursem, ponieważ Suwalszczyznę, to może zabrzmi jak slogan, ale kochamy. Zresztą półtora roku temu w Suwalskim Parku Krajobrazowym się oświadczyłem. Może od tego powinienem zacząć. Ale tak, jesteśmy tutaj teraz zimową porą ze względu na konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli 5. Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów. Ostatnie 3 dni minęły pracowicie, kręciliśmy filmy, lataliśmy dronem, robiliśmy zdjęcia. Pogoda bardzo dopisała, ponieważ mieliśmy tej jesieni wszelkie możliwe kolory zimy. Było mroźno, było śnieżnie, było ślisko, ale udało nam się nie wpaść do rowu, ponieważ podróżujemy też taką starą 36-letnią Ładą, to jest nasz jedyny samochód. No i w tym momencie fajnie posłużył też jako środek transportu po podlaskich drogach.
Dodajmy, że nie jesteście mieszkańcami województwa podlaskiego, więc wasza sympatia i słabość do Suwalszczyzny jest nam tym milsza. Mieszkacie w Warszawie na stałe.
Tak, mieszkamy w Warszawie na stałe i jeździmy na Suwalszczyznę przede wszystkim na rower. Dlatego, że w Warszawie jest płasko, nie ma gdzie się zmęczyć, a tutaj taki trening jest gwarantowany.
To co was w tej Suwalszczyźnie urzeka? Bo wiecie, my ją mamy blisko i to tak właśnie cudze chwalimy, swego nie znamy. Wy przyjeżdżacie tu, bo?
Bo jest naturalnie, bo jest przestrzeń, jest spokój, wytchnienie, można zebrać myśli. Mamy przede wszystkim fantastyczne pagórki, taką rzeźbę polodowcową, mamy jeziora, mamy lasy. Po prostu czego chcieć więcej dla takiego odpoczynku, a w dodatku jak dodamy do tego aktywność fizyczną w postaci tych podróży rowerowych, to już w ogóle jest bajka.
Mamy wrażenie w ogóle, że Suwalszczyznę za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżamy, odkrywamy na nowo, odkrywamy coś nowego. Teraz pośrednio ze względu na konkurs, ale trochę przez przypadek znaleźliśmy tak zwaną czarną banię. Myślę, że osoby mieszkające na Suwalszczyźnie doskonale wiedzą, czym jest czarna bania. Korzystanie z tej tradycyjnej sauny szczególnie duże wrażenie wywarło na nas zimą, kiedy wychodzimy prosto z bani na śnieg, gołymi stopami idziemy do stawu, bierzemy kąpiel. No takie morsowanie to w naszym przypadku był pierwszy raz, więc tym bardziej cieszymy się, że zrobiliśmy to na Suwalszczyźnie w tak niesamowitym miejscu, tak niesamowitym klimacie starej, tradycyjnej podlaskiej sauny.
To jest po prostu coś nie do opisania. To jest taki odpoczynek, takie wytchnienie. W oddali słychać, nie wiem, jakiegoś psa, krowę, a nie głośną drogę, miasto, więc to jest to, czego nam potrzeba. To jest taki styl slow life.
Gdzie znaleźliście tę czarną banię?
W Suwalskim Parku Krajobrazowym.
Oprócz czarnej bani, jakie wrażenia udało się jeszcze zebrać?
Byliśmy to już na skraju Suwalszczyzny, bo w Puszczy Augustowskiej objeździliśmy sobie okolice kanału Augustowskiego, czyli drewniane, zabytkowe śluzy. Na szczęście kanał całkowicie nie zamarzł, więc można było go odróżnić od pola, ze względu na leżący śnieg. Bardzo takie nieprzebyte lasy, po horyzoncie ciągnące się właściwie pomiędzy tym jeziora Czarna Hańcza, którą kiedyś spływaliśmy kajakiem, rzeka Marycha chociażby, która już nie do końca jest tak znana turystycznie, a jest równie ciekawa, no, może nawet bardziej ciekawa, jeszcze bardziej dzika, więc no, już nie możemy się doczekać, aż wrócimy na kajaki wiosną lub latem.
Odwiedziliście klasztor wigierski i próbowaliście dostrzec jezioro Wigry, ale z tym był pewien kłopot.
Aura nie sprzyjała dobrej widoczności, ale za to jest jakiś plus, bo byliśmy też w Stańczykach i musimy powiedzieć, że było tak mistycznie dosyć, taki klimat troszeczkę jak z serialu kryminalnego może, bo Stańczyki we mgle wyglądały naprawdę wyjątkowo.
Tym bardziej, że kojarzymy dość dobrze te miejsca i naprawdę nic im nie brakuje także zimą, więc jesteśmy pod wrażeniem, że również zimą można podróżować, można zwiedzać i zupełnie inne doznania mogą być. ale równie piękne co latem, tylko jedyny minus to dzień krótszy.
Bieżące wpisy z wyprawy już są na waszym profilu społecznościowym, a fotorelacja z podróży po Suwalszczyźnie kiedy się pojawi?
Za chwilkę dosłownie bierzemy się za montowanie filmu, więc już teraz zapraszamy na naszego YouTube'a, gdzie los poniesie. Tam w przeciągu najbliższego tygodnia, maksymalnie półtora, można się spodziewać nowych materiałów.
Gdzie los poniesie? Kasia i Dawid Białowąs podróżują po Polsce, podróżują po świecie, tylko na własną rękę, poszukując mało znanych, ale też utartych szlaków, które odkrywają z własnej perspektywy. Gdybyście mieli wybrać taką wyprawę, podróż, prezent, to co by to było?
No, myślę, że tutaj oboje się zgadzamy, że byłaby to Gruzja.
Tak, Gruzja, bo to jest taka nasza podróż poślubna.
Warto zaznaczyć, że bezpośrednio poślubna, bo dosłownie dzień po poprawinach mieliśmy samolot, ledwo zdążyliśmy się spakować i ogarnąć.
Gruzja to było nasze marzenie, nasze wspólne marzenie, bo Dawid był już wcześniej kilkukrotnie. Ja o tym marzyłam od dawna, więc to było takie spełnione marzenie na podróż poślubną. I na początek wybraliśmy trekking z Svaneti, z Mesti do Użguli, co było cudowną sprawą, bo odpoczęliśmy, nie mijaliśmy tam żadnych ludzi, więc mogliśmy totalnie oddać myśli sobie, spędzić czas ze sobą, rozmawiać, nadrabiać zaległości.
Jak wyznaczyć trasę takiego trekkingu i jak się do niego przygotować?
Tras trekkingowych w Gruzji jest bardzo wiele. Kraj ogólnie jest niesamowicie zróżnicowany. Wiele osób przyjeżdża tylko w góry, co naszym zdaniem jest nie do końca taką możliwością poznania całej Gruzji. W każdym razie, jak się przygotować? Przede wszystkim znaleźć szlak dla siebie, przeczytać o nim trochę w internecie, ponieważ no, informacji jest niewiele, a w Kaukazie Wysokim można się szybko zgubić. My akurat wybraliśmy trasę z Mesti do Użguli, ponieważ jest ona całkiem popularna, co nie znaczy, że na szlaku jest tłum turystów. Zajęło nam to ponad tydzień i w sumie razem z dojściami i z powrotami z tego szlaku przeszliśmy około 100 kilometrów.
Czy to jest taka trasa dla początkujących, czy trzeba jednak umieć chodzić po górach, żeby wybrać się na taką trasę?
Nie ma tam może tak eksponowanych miejsc jak w Tatrach Wysokich. Na pewno są duże przewyższenia. Trzeba się liczyć z tym, że będziemy najpierw na 1000, potem będziemy wchodzili na 1700, potem znowu zejdziemy i wejdziemy na 3000, więc takie przewyższenia jak najbardziej. Błotniste, kamieniste, trochę trudniejsze technicznie odcinki też, natomiast raczej bez jakichś większych przepaści.
Ale trzeba liczyć się z tym, że jest to trekking z plecakiem, w którym mamy rzeczy na kilka dni albo i na kilkanaście. Więc dobrze by było sobie potrenować troszeczkę w polskich warunkach.
Widoki jednak rekompensują zmęczenie.
Oj, rekompensują. Widok lodowca, których jak wiadomo mamy coraz mniej ze względu na ocieplenie klimatu, to jest naprawdę coś.
W Wysokim Kaukazie możemy też spotkać tradycyjne gruzińskie wsie z tak zwanymi wieżami obronnymi, które mają niektóre naprawdę ponad 1000 lat. One są budowane z kamienia. Niegdyś służyły do wypatrywania wroga, ponieważ Svaneti było dość niebezpiecznie. Obecnie pełnią rolę po prostu dodatkowego pomieszczenia, jakiegoś chlewika albo magazynu. Natomiast nadal jest ich w tym rejonie, z tego co pamiętam, ponad 200 i tworzą niesamowity klimat właśnie gdzieś w dolinie zagubionej nad potokiem w Kaukazie.
Jeśli wyruszamy na taką kilkudniową podróż po górach, to gdzie planujemy noclegi?
My głównie zaplanowaliśmy je w namiocie na dziko, jednak też mieliśmy parę takich zabukowanych i warto z nich korzystać, bo zazwyczaj jest tam świetne, tradycyjne śniadanie w cenie i warto skorzystać z tej opcji.
Tak, możemy również wtedy podejrzeć troszeczkę życie ludzi, zobaczyć jak wygląda funkcjonowanie na przykład w najwyżej położonej wsi w Gruzji, czyli w Użguli, między 2050 a 2200 metrów. No i porozmawiać troszeczkę też z ludźmi, tak? Generalnie Gruzini bardzo lubią i cenią sobie Polaków i to nie jest jakieś tam nadużycie. Czasami bardziej przyda się rosyjski niż angielski do kontaktu.
Jesteśmy w Gruzji, która jest w waszym życiu wyprawą, prezentem, podróżą poślubną. Co przywieźliście z tej wyprawy w sobie?
Gruzja, choć mała powierzchniowo, wydaje się jakby tam były wręcz wszystkie klimaty możliwe, jakie panują na ziemi, ponieważ mamy tam góry przypominające Bieszczady, mamy tam półpustynię i step, mamy tam taki morski, deszczowy klimat, jak chociażby w Batumi, no i mamy najwyższe góry w okolicy, czyli Kaukaz i szczyty sięgające ponad 5000 metrów. Mamy też oczywiście tradycyjne historyczne miasta, jak Tbilisi, jak skalne miasto Wardzia na przykład, coś dla poszukiwaczy historii. Mamy gorące źródła, mamy rzeki i mamy ogromne, niezamieszkałe doliny i górskie jeziora.
Gdzie zatrzymywaliście się oprócz tego szlaku trekkingowego? Które miejsce was wciągnęło na dłużej?
Przepadliśmy w Wardzi. Wardzia to jest skalne miasto, do którego przyjeżdża dużo turystów, a tuż obok znajdują się gorące źródła, o których już nikt nie wie, tam nie prowadzi żaden szyld, nie ma tego na mapie i my to miejsce znaleźliśmy i po prostu przepadliśmy. Gorąca woda, lokalsi, znajomości, od razu jakieś tam mocniejsze trunki.
Rozmowy.
Otwartość, po prostu klimat i cała prawda, sama autentyczność.
I to miejsca. Wszystko trzeba wspomnieć, odbywa się w jakimś blaszaku lub takiej, powiedzmy, ziemiance przykryte jakimś takim prowizorycznym dachem z eternitu. Gdzieś tam z boku jest rura, która pompuje gorącą wodę. No klimat jest taki, że w Polsce sanepid by to zamknął już pewnie z 50 lat temu. Tam to jak najbardziej funkcjonuje. Na drzwiach jest telefon, dzwonimy do pana, on za chwilę nam otwiera, płacimy jakieś tam grosze i korzystamy do woli.
To jest po prostu mineralna bania.
Gruzini gościnni.
Przyjaźni. Baliśmy się troszeczkę tej opinii, że już tylu Polaków było w Gruzji, że już to troszeczkę ucichło. Jednak nie. My pojechaliśmy po pandemii. Rok przed naszym wyjazdem Gruzja była zamknięta na turystów. W ogóle nikt nie przyjeżdżał. Dlatego odczuliśmy, że oni byli spragnieni tych turystów.
Stęsknieni jednak.
Stęsknieni.
Odwiedzin.
Ciekawi. Zagadywali nas i wszyscy nas zapraszali. Mówili, no chodźcie, spędźcie z nami troszeczkę czasu. Napijcie się herbaty.
Mieliśmy na przykład taką sytuację, że akurat wtedy mieliśmy już wynajęty samochód, bo na 3 dni sobie wynajęliśmy samochód. Zatrzymaliśmy się w jakiejś wsi tam po prostu na kawie. Zanim pani kelnerka, o której zamówiliśmy kawę, przyniosła nam ją, podszedł do nas jakiś starszy pan, odchodzący od stołu, gdzie tam stało kilkunastu mężczyzn. No, widzieliśmy, że jakaś impreza się szykuje. I po prostu bez słowa postawił nam butelkę szampana. My tak pytającym wzrokiem spojrzeliśmy na niego. No, dzień dobry, wnuczka mi się urodziła, ja dzisiaj wszystkim stawiam. My nawet nie mogliśmy odmówić, tak? Nieważne, że ja byłem kierowcą, generalnie Kasia piła za mnie karniaki. W każdym razie po 5 minutach pan stwierdził, że zrobił okropny faux pas, że nas nie zaprosił do stołu, więc kolejne 5 minut później siedzieliśmy z nimi przy stole i jedliśmy szaszłyki. Mieliśmy oczywiście od razu szczere, i to jest naprawdę szczere, zaproszenie do domu na imprezę. Pech chciał, że musieliśmy następnego dnia w Tbilisi oddać samochód i nie mogliśmy zostać. Natomiast gościnność i bezinteresowność tych ludzi jest po prostu nie do ogarnięcia dla naszego umysłu.
Jeszcze jakaś przygoda gruzińska, którą wspominacie do dziś?
Eksplorując Gruzję, warto wybrać się na wschód, pod granicę z Azerbejdżanem, do takiego parku narodowego, który jest rzadko odwiedzany, chociażby ze względu na odległość. Nazywa się Waszlowani. To jest tak zwana gruzińska półpustynia czy step. Możemy tam spotkać węże, a nawet hieny czy lamparty. Generalnie teren jest kompletnie niezamieszkały, pusty. I latem panują tam temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. My wybraliśmy się tam tylko na jeden dzień, ze względu na to, że no już po prostu nie mieliśmy czasu w naszej podróży, więc mogliśmy tam pojechać na jeden dzień albo nie pojechać. Natomiast no Bakcyl został tutaj łyknięty przez nas i udało nam się objeździć terenowym autem ten teren.
Zdjęcia, relacje z tej waszej wyprawy, prezentu poślubnego znajdziemy na waszym blogu?
Wszystko jest.
Wystarczy wpisać, gdzie los poniesie.
Zarówno na Instagramie, na Facebooku, jak i na blogu serdecznie zapraszamy.
Kasia i Dawid Białowąs, podróżnicy, miłośnicy aktywnego spędzania czasu, niezależnych wyjazdów, które organizują najchętniej na własną rękę. Podróżują z plecakami, lubią spać w namiocie, gotują lokalne przysmaki. Zimą jakoś tak chyba podświadomie kieruje się nasza uwaga na północ. Kierunek Norwegia. Warto? Nie warto? Jeśli tak, to gdzie?
Kierunek Norwegia, taka północna, taka już za kołem podbiegunowym, a konkretnie Lofoty. Jeżeli ktoś z was nie słyszał o Lofotach, to najprościej przyrównać je do Tatr Wysokich zanurzonych w fiordzie. Tak właśnie wygląda ta kraina. Lofoty, czyli wyspy ciągnące się przez ponad 100 kilometrów właśnie już za kołem podbiegunowym. Zaplanowaliśmy sobie zjechać je na rowerach z sakwami.
Taka wyprawa logistycznie jest dosyć ciężka do ogarnięcia, bo w Norwegii jest drogo, więc najlepiej jest wziąć jak najwięcej rzeczy ze sobą z Polski.
Również do jedzenia.
Również do jedzenia. Więc mamy do dyspozycji 2 sakwy, Dawid 4 sakwy i to jest nasze wszystko na ten czas.
Nasz świat.
Nasz świat.
Przenośny dom. Warto też wspomnieć, że w Norwegii sezon trwa ekstremalnie krótko, ponieważ najlepszy czas jest pomiędzy początkiem lipca, a właściwie drugą połową sierpnia, gdzie na północy, na dalekiej północy pogoda jest na tyle kapryśna, że może się trafić na przykład przez 2 tygodnie będzie nam padał deszcz. My nie mieliśmy tyle nieszczęścia, bo padało nam chyba nieprzerwanie ogólnie przez 2 dni. Raz nawet udało mi się założyć krótkie spodnie podczas jazdy, więc było nieźle.
Tak, ale lato ma to do siebie pod kołem podbiegunowym, że dzień jest długi, w zasadzie nie ma nocy, więc można jechać ile wlezie.
Jednego dnia mieliśmy bezchmurne niebo całą noc, no to słońce nie zachodziło w ogóle za widnokrąg. Natomiast byliśmy na tyle zmęczeni, że bez żadnego problemu w naszym namiocie zasnęliśmy.
Jak długo byliście w tej podróży rowerowej?
Byliśmy 2 tygodnie, dolecieliśmy z Gdańska z rowerami, samolotem. Wróciliśmy już z innego miasta, natomiast...
Z Gdańska do?
Tromso, położonego no już za kołem podbiegunowym. Stamtąd właściwie podobna droga jest na Lofoty, co na Nordkap, czyli przylądek północny. My wybraliśmy właśnie tą pierwszą opcję, a z Lofotu wróciliśmy sobie do Bodo, skąd złapaliśmy pociąg i z Trondheim wróciliśmy już samolotem z powrotem do Gdańska.
Jakie widoki zostały ci do teraz pod powiekami, kiedy myślisz o tej wyprawie do Norwegii?
Przede wszystkim turkus, niekończące się przestrzenie, przepiękne fiordy, natura.
Tym bardziej, że my staraliśmy się łączyć jazdę rowerem z jakimiś krótkimi trekkingami, ponieważ zupełnie inny odbiór jest z perspektywy siodełka jadąc po asfaltowej drodze, a zupełnie inny, kiedy zostawimy rower na parkingu i idziemy na szlak. Problemem było to, że to te same nogi muszą wchodzić na ten szlak, więc momentami było już ciężko i po prostu nie dawały one rady, ale jak najbardziej te trekkingi też są fajne, jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać na Lofoty i jeździć od punktu do punktu, na przykład wynajętym samochodem, chodzić po szlakach i zwiedzać, to jak najbardziej warto.
To są takie wydeptane szlaki, czy każdy wytycza swoją własną ścieżkę?
Szlaki są wyznaczone, natomiast nie wygląda to tak jak u nas. Generalnie Norwedzy są minimalistami i raczej starają się nie przeszkadzać naturze się rozwijać, więc czasy przejścia są zupełnie inne niż u nas. Dużo dłużej się idzie, czasami szlak jest podmokły, czasami gdzieś tam trzeba coś obejść albo złapać jakieś gałęzi, natomiast zdecydowanie widoki wynagradzają to.
Rozumiem, że tnąc koszty spaliście w namiocie.
Tam za specjalnie nie ma innej opcji, bo nie ma hoteli. Tam nie ma bazy noclegowej. Są kempingi i głównie przyjeżdżają ludzie kamperami, jakimiś przyczepami i tak wygląda tam turystyka.
Tak, jako opcja inna od namiotu mieliśmy na przykład domek, tak jak u nas gdzieś tam na Mazurach, powiedzmy nad jeziorem, bez ogrzewania, drewniany, prosty i kosztował on 4-5 razy więcej niż rozstawienie namiotu. A mieliśmy w nim dokładnie to samo, czyli nic, bo żeby sobie coś ugotować albo skorzystać z toalety, trzeba było i tak wyjść do pomieszczenia ogólnodostępnego.
Te domki to takie widoczne na waszych fotografiach, czerwone z białymi okiennicami, to tego typu drewniane domki, czy to z zupełnie innych miejsc?
A to akurat jest taka ciekawa miejscowość turystyczna, która nazywa się Nusfjord i ją się zwiedza. Te domki to jest taka charakterystyczna wieś rybacka.
Czerwone domki dawniej służyły rybakom. Głównie jest to symbol Lofotów, natomiast możemy je spotkać w całej Norwegii, a sama wieś Nusfjord w tym momencie to jest taka wieś muzeum i faktycznie tam nagromadzenie tej drewnianej, uroczej takiej architektury w połączeniu z pięknem przyrody jest ogromne. Tam naprawdę można się niesamowicie zachwycić i zatracić w tym pięknie, w tej architekturze idealnie współgrającej z naturą. Ja zawsze staram się w naszych podróżach zaplanować jakiś taki bonus, coś więcej, coś, gdzie kończy się turystyczny szlak. Staram się sprawdzić, czy można jeszcze coś zrobić więcej, krok dalej. W przypadku Lofotów, które kończą się w miejscowości O, jedna litera, to jest takie A z kropeczkami, to jest ostatnia litera norweskiego alfabetu, a także ostatnia miejscowość na Lofotach. Okazuje się, że niekoniecznie, ponieważ droga się wprawdzie kończy, natomiast dalej można płynąć promem. Są 2 wysepki, kilkadziesiąt minut drogi promem od właśnie O. Jest taka wysepka jedna, która się nazywa Vaeroy. Myślę, że w sumie może być porównywalna powierzchniowo z jedną dzielnicą Białegostoku czy każdego innego polskiego miasta. Tam jest kilkanaście dosłownie kilometrów dróg asfaltowych, natomiast są całkiem porządne góry dochodzące do ponad 400 metrów. Można się na niej wspinać, można jeździć rowerami od jednego do drugiego punktu. A zarazem można na przykład odwiedzić jedną z dwóch miejscowości na wyspie, czyli opuszczoną wieś rybacką Mastad.
Co na tobie zrobiło największe wrażenie, Kasiu, na tej wyspie?
Właśnie ta opuszczona miejscowość, do której w zasadzie teraz dojeżdżają działkowicze, a w zasadzie dopływają łódkami. Tam też są drewniane domki, takie przydomowe ogródeczki i prąd sobie dostarczają działkowicze jakimiś agregatami. Takie zapomniane miejsce, ale jednak nie do końca.
Mamy wrażenie, że Norwedzy są w dużej mierze indywidualistami i idealnie odnajdują się w takich miejscach na odludziu. Wyspa Væroe ogólnie ma kształt, tak upraszczając, ma kształt klepsydry. I żeby się dostać z jednego miejsca, czyli z miasteczka portowego, gdzie są sklepy, gdzie jest ogólnie życie, do drugiej części, gdzie jest właśnie ta półopuszczona miejscowość, trzeba albo dopłynąć łódką, albo właśnie dojść szlakiem pieszym, ponad 6 kilometrów. My wybraliśmy oczywiście drugą opcję, zaraz z tego, że jesteśmy piechurami. No i właśnie odkryliśmy, że te domki nie do końca też tak obok siebie, tylko w pewnej odległości, to są takie małe samotnie, gdzie ludzie po prostu chyba się dobrze czują i tam właśnie spędzają to chłodne i wietrzne norweskie lato.
Coś was zaskoczyło w Norwegii?
To, co mnie bardzo zaskoczyło w Norwegii, a w zasadzie w Norwegach, to, że oni są bardzo uczciwi i z góry zakładają, że wszyscy dookoła też są uczciwi. Otaczają nas takim dużym zaufaniem społecznym. Idąc na trekking, kiedy zostawialiśmy rowery, zostawialiśmy je nieprzypięte, zostawialiśmy wszystkie nasze rzeczy, łącznie z dokumentami i jesteśmy przekonani, że gdybyśmy zostawili te rowery na tydzień i wrócili po tygodniu po te rowery, one dalej by tam stały nieruszone.
W miejscu, w którym zostawiliście.
Dokładnie tak. To jest piękne.
Mało który dom ma płot. Często różne rzeczy wartościowe, powiedzmy, są wystawione gdzieś bezpośrednio przed dom, a w domu na przykład nikogo nie ma i nikogo to nie dziwi. Jest to zaufanie społeczne widoczne, jest odczuwalne i też myślę, że dzięki temu czujemy się po prostu tak bezpiecznie i komfortowo.
I to też działa w dwie strony, bo jak jesteśmy obdarzeni takim zaufaniem, to nie chcemy go zawieść. Jedno z wrażeń takich, które zapisało się w was i przywieźliście z Norwegii?
Konkretnie z Lofotów, to zdecydowanie jest to zapach, żeby nie mówić smród, suszonych ryb, które suszą się na takich tradycyjnych, starych, drewnianych suszarniach, jakby nie wiem jak to powiedzieć, ale generalnie jak się wchodzi do takiej suszarni, która się znajduje na zewnątrz, to wygląda jakby wchodziło się do takiego tunelu z suszonych dorszy. Co ciekawe, z tego co nam się udało dowiedzieć, no to Norwedzy zjadają wszystko z tego dorsza, również głowy, więc są takie żeremie, można powiedzieć, gdzie suszą się tusze i suszą się same głowy. Wygląda to może trochę upiornie, ale na pewno ciekawie, ponieważ mamy znowu do czynienia z bardzo ciekawym smaczkiem kulturowym.
Te suszarnie moglibyśmy porównać do naszych tradycyjnych wędzarni?
Chyba nie do końca, dlatego że te suszarnie ryb to są ogromne pola. Mijamy je i to jak, nie wiem, zasiany rzepak na przykład. I tak się mogą suszyć na takich polach nawet ryby.
Czyli to takie duże, otwarte przestrzenie.
Takie drewniane pale, na których przewiązane są sznurki i te suszone dorsze wiszą nad naszymi głowami, jeśli tam przejdziemy tym tunelem.
Czyli my po prostu trafiamy do tunelu ryb. Suszonych, wędzonych ryb.
Dokładnie tak.
Pachnących, ustalmy.
Mamy filmy, mamy wpisy, więc jak najbardziej zapraszamy na bloga Gdzie Los Poniesie i na nasz kanał YouTube.
Kto czuje niedosyt, odsyłamy do internetu. Pięknie dziękuję za spotkanie. Gośćmi Ucha na Świat, Kasia i Dawid Białowąs, autorzy bloga Gdzie Los Poniesie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.